Chciałbym, bracia i siostry, sięgnąć do bardzo znanego tekstu Słowa Bożego. Dzieci na szkółkach uczą się już o tym wydarzeniu. Dorośli też znają dobrze tę historię. Mianowicie historia pochodzi z księgi proroka Daniela. 5 rozdział od wiersza 1. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników. I przed tym 1000 pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z domu Bożego w Jeruzalemie, a król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. I zawołał król z całej siły, aby wprowadzono wróżbitów, chaldejczyków i astrologów. Wtedy król odezwał się i rzekł do mędrców babilońskich: ktokolwiek przeczyta to pismo i poda mi jego wykład, ten będzie ubrany w purpurę, otrzyma złoty łańcuch na szyję i będzie rządził jako trzeci w moim królestwie. Dalszych wersetów nie czytam, wierzę, że przeczytacie, ale będę do nich nawiązywał. Od dnia, kiedy Adam w raju sięgnął po zakazany owoc, wyznaczył swojemu życiu koniec. Dlaczego? Ale z drzewa poznania, dobra i zła, nie wolno ci jeść. Bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Biblia też powiada, człowiekowi przeznaczony jest list do Hebrajczyków, o tym mówi. Człowiekowi postanowione jest raz umrzeć, a potem sąd. Będzie też koniec historii tej ziemi, ponieważ czytamy w Biblii o tym. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. I mimo takiego jasnego biblijnego przekazu, tak niewielu ludzi o tym myśli, niewielu rozumie ten fakt. Nie wierzą ludzie, że wszystko dobiegnie do swego końca. Ale poselstwo w czasach Noego sprawdziło się. Poselstwo w czasach Lota sprawdziło się. Nikt nie zwracał uwagi na to. Lekceważono Noego, lekceważono Lota, lekceważono też dużo wcześniej innych, którzy głosili Boże przesłanie, że wszystkiemu jest wyznaczony kres. Nikt nie zwracał na to uwagi. Większość ludzi, tak jak Belsazar, chce mile spędzić czas, zjeść, napić się, zapomnieć o problemach. Czy złą rzeczą jest potańczyć, wypić lampkę wina? Gdy rozmowy schodzą na taki temat, zwolennicy tych uciech powiadają, przecież wszystko jest dla ludzi. Można by im przyznać rację, gdyby nie jeden drobiazg. Kiedy król Belsazar znalazł się pod działaniem wina i kiedy przekroczyli granicę tego używania, to skończyło się dramatycznie. Wydawało się, że uroczystość zapowiada się całkiem przyjemnie. Że uroczystość jest w granicach rozsądku, ale rozsądek wymknął się spod kontroli. Z jakiego powodu? Z powodu wina. Nie z innego powodu. Nie zabrakło mu rozsądku jako królowi. W takich momentach ludzie poruszają się tak, jakby z samochodu wymontowali układ hamulcowy. Jadą bez ograniczeń. Przez wiele lat uważano, że Biblia w tym miejscu kłamie. Przez wiele lat nie znaleziono żadnej informacji o tym, że Belsazar w ogóle istniał, że był taki król. Więc podejrzewano, że w Biblii jest informacja przekazana przez autora tej księgi jako wymyślona, a że w ogóle Księga Daniela została napisana już po tych wydarzeniach, więc cóż to za proroctwa. Tak trwało do roku 1854. Myślano, że Biblia jest nieprawdziwa, że się nie zgadza w tym miejscu. Aż brytyjski konsul nazwiskiem Taylor badał pewne ruiny w Iraku i znalazł cylindry, które były napisane pismem klinowym. I kiedy odszyfrowano to pismo klinowe, okazało się, że jest tam wymieniona hierarchia królów rządzących w Babilonie. Wymieniono Nebukadnezara, wymieniono Nabonida, ojca Belsazara i wymieniono Belsazara, który równocześnie razem z ojcem był królem. Rządził jako koregent przez wiele lat. Ojciec zajmował się wojnami, a syn zajmował się balowaniem w Pałacu Królewskim. Ale był królem. I dlatego nie mógł inaczej postąpić, kiedy zdarzyło się to, co przeczytałem, że powiedział i zaproponował, że ten, kto odszyfruje to graffiti na ścianie, będzie trzecim w królestwie, bo on był drugim. Pierwszym był jego ojciec, Nabonid. Wcześniej prorok Izajasz napisał i o tym czytamy w 44 i w 45 rozdziale Księgi proroka Izajasza. Zacytuję tylko dwa wersety. I tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, którego ująłem za jego prawicę, aby przed nim zdeptać narody, odpiąć pas na biodrach królów, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Ja pójdę przed Tobą i wyrównam drogi, wysadzę śpiżowe wrota i rozbiję żelazne bramy. Jerozolima została zdobyta w 586 roku przed Chrystusem. Ale 47 lat później tenże Babilon, który zdobył, w sensie jako państwo, zdobył Jerozolimę, doprowadził do upadku Judy. 47 lat później przestaje istnieć, a prorok Izajasz to wszystko wcześniej powiedział. Podczas tego nocnego przyjęcia, które wydał Belsazar, zakończyła się historia państwa babilońskiego. Nie wiemy, co świętował Belsazar. To mogły być urodziny, to mogło być jakieś święto babilońskie, ale każdy pretekst był dobry, by świętować. W tym świętowaniu pojawiło się bardzo wiele pochlebstwa. Był taki zwyczaj, by się królowi przypodobać, na ścianach wypisywano pochwały. A więc tak było wiele na ścianie napisanych kłamstw, pochlebstw dla króla Belsazara. Ściana była specjalnie oświetlana, aby wszystko było dobrze widać. I wszyscy, oczywiście by się przypodobać królowi, co robili? Chwalili go, mówili, jaki jesteś dobry, jak ty dobrze zarządzasz. A król podekscytowany tym, że tak o nim dobrze mówią, pomyślał sobie, teraz pokażę im, że nie tylko Judę pokonaliśmy, ale że pokonaliśmy Boga Judy. I poprosił, przynieście naczynia ze świątyni. Pokażemy Judejczykom, że nie tylko ich pokonaliśmy, ale ich Bóg też został pokonany. Te naczynia nie mają żadnego znaczenia. Dla nich wydawało się, że nie mają znaczenia. I zaczęli pić wino w nadmiernych ilościach i chwalić swoje bóstwa, zachwyceni. Belsazar zasiadł na wielkim tronie i myślał, że jest wielkim człowiekiem. Tak trwała ta uczta. W tym samym czasie, gdy uczta się odbywała wewnątrz, coś się na zewnątrz zdarzyło, czego Belsazar nie wiedział. Jego ojciec przegrał wojnę. Cyrus go pokonał. A Cyrus podszedł pod miasto Babilon. Nie wiedziano jeszcze o tym. Babilończycy myśleli, że to miasto jest nie do zdobycia, że nigdy nie zostaną pokonani. Możecie sobie to wyobrazić? Zbudowano mury tak ogromne, że u góry miały 15 metrów szerokości. Nie był nikt w stanie wykonać wyłomu w tych murach. Zgromadzono żywności na 20 lat. Nawet gdyby oblegano to miasto, to 20 lat byli w stanie przeżyć. A rzeka Eufrat przepływała przez środek miasta. Mieli wodę, która jest niezbędna. Tyle tylko, że nie wzięli pod uwagę tego, że Cyrus jest sprytniejszy, a Bóg ma plan dla tego miasta i dla tego pogańskiego obyczaju. Cyrus tylko zrobił malutki manewr. Puścił wody Eufratu do pobliskiego jeziora. I tej samej nocy mógł wejść suchą nogą do miasta Babilon, otworzyć bramy i miasto zostało pokonane. Tak mniej więcej to tło wygląda, gdy rozgrywała się ta historia opisana w księdze Daniela. Bóg miał swój plan. Bardzo często zapominamy o tym, że Bóg ma swój plan. Ludzie myślą, że są sprytni, zdolni i wszystko będzie dobrze. Wszyscy mówią, dobrze jest, nie martwcie się, wszystko jest dobrze. Ludziom w Japonii mówiono, nie martwcie się, mamy tak wysoką technikę i tak wysoką technologię, że świat podziwiał jedno z mocarstw. Jedno maleńkie trzęsienie, bo to maleńkie trzęsienie w porównaniu z tym, co Bóg jeszcze mógł zrobić. I wszystko runęło. I nadal mówią, jest bezpiecznie, nie bójcie się elektrowni atomowych. Wszystkie są bezpieczne, każdego dnia tylko coraz bardziej napromieniowane terytorium. I człowiek nie jest w stanie tego zatrzymać, ani zahamować. To jedna z najgroźniejszych, moim zdaniem, energii, którymi człowiek się zaczął zajmować. Wszystkie inne można jakoś utylizować, tego się nie daje. To można przez tysiące lat próbować zneutralizować. Ale mówiono, wszystko jest okej, wszystko jest wspaniale. Arogancja człowieka sięga zbyt wysoko. Akurat wyjątkowo ten kraj odrzuca Boga. Tam praktycznie wierzących to jest garstka. Poświęceni pogaństwu, tak jak Belsazar świętował, chwaląc obcych bogów. Ludzie chcieli sięgnąć po władzę. Kiedy budowano wieżę Babel, ludzie myśleli, że są bardzo sprytni i zdolni. Bądźmy jak bogowie. Pan Bóg tylko dmuchnął i skończyła się wieża Babel. Pozostały jakieś inne ślady mówiące, jak to mogło wyglądać. Pijany Belsazar nie wiedział albo nie chciał wiedzieć, że grzech zaślepia, że grzech sprawia, iż człowiek staje się ślepy. Grzech nie jest statyczny, grzech postępuje, ale chwała Bogu, że i Bóg nie jest statyczny. Bóg też postępuje. Kiedy pojawił się napis, który przykrył te pochlebstwa, pojawiło się prawdziwe graffiti na ścianie, Boże graffiti. Bóg włączył się do tej uroczystości. Do tego balu włączył się Pan Bóg. I nagle w tym wielkim harmidrze i hałasie zrobił się spokój. Po raz pierwszy od kilkudziesięciu, może kilkunastu godzin nastała cisza, przerażająca cisza. Tak myślę sobie o tym, co się zdarzyło. Współczuję tym ludziom, którzy zostali doświadczeni gdzieś tam w Japonii. Ale przerażająca cisza, przerażające obrazy. Wszystko zrujnowane. I przerażająca cisza nad tym wszystkim teraz. I ten lęk, i strach, i przerażenie. Bóg włączył się do tego balu. Ale wiecie, ludzie nie lubią, gdy się im mówi prawdę. Ludzie bardzo często przychodzą, by usłyszeć pochlebstwa. Ale Bóg coś tam napisał. Belsazar wiedział, że to nie jest zwykła ręka, że to nie jest jakaś halucynacja, że to nie jest słowo, które jeszcze dołącza się do tych peanów kolejny raz tam do tej oświetlonej ściany, gdzie było masę kłamstw podnoszących ego Belsazara. Wiedział, że to słowo coś znaczy, tylko jeszcze nie wiedział co. Czytamy, był przerażony. Ludzie przychodzą często do kościoła i powiadają, nie mówcie nam o grzechu i śmierci. Nie mówcie nam o ogniu piekielnym, o sądzie, o grzechu, o nieprawości. My chcemy się dobrze czuć. Chcemy stąd wyjść w pląsach i tańcach szczęśliwi, zachwyceni, nie myśląc o zakończeniu. Ale koniec jest przewidziany. Bóg w ten koniec przyjdzie. On się włączy. On coś ma do powiedzenia. Co jakiś czas ten cywilizowany świat otrzymuje bolesną lekcję, a bezbożni ludzie nadal kpią, nadal drwią. Nie ma zagrożenia, bądźcie spokojni, nic się nie dzieje, wszystko jest pod kontrolą. Nic nie jest pod kontrolą. Ludziom się tylko wydaje, że jest pod kontrolą. Naprawdę pod kontrolą to Bóg ma wszystko. Kto tak mówi? Tak zachowała się królowa matka. Czytajcie. W 10 wersecie ona przyszła i powiedziała: spokojnie, synku, nie martw się, wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest dobrze. Jest taki jeden nawiedzony, on wierzy w Boga, on ci powie, co to znaczy. Wszystko jest spokojnie, dobrze jest. Czy nie słyszeliście tego? Jak wielu ludzi mówi: nic się nie martwcie, wszystko jest w porządku. Są ludzie wierzący, oni się modlą, oni złagodzą to, co się dzieje. Nie martwcie się. Ci fanatycy, oni za nas będą się modlić. Nie. Chcę to powiedzieć wyraźnie. Nie. Nie dajcie się nabierać na takie rzeczy, że my za nich załatwimy to, co oni powinni załatwić. Nie jest dobrze. Ten świat nie idzie w dobrym kierunku. Tak jak nie szło życie w Babilonie w dobrym kierunku. Myśleli, że są niepokonani, że dadzą sobie ze wszystkim radę. Ona przyszła i uciszyła swojego synka. Wiesz, synku, wszystko będzie dobrze. On ma takiego łagodnego ducha. Pan Bóg, ich Bóg, odpowie ci. Ale nie wiedziała, że wyrok został wydany na jej synka. Oszustwa zawodzą. Kim byli ci wróżbiarze, którzy przyszli, których on wezwał na początku? To intelektualni oszuści. Za każdym razem zawiedli. Nie zdali egzaminu przed Faraonem, kiedy przyszedł Mojżesz. Nie zdali egzaminu przed Nebukadnezarem, ani przed Belsazarem. Pamiętacie wcześniejsze historie opisane w Daniela? Też ci wróżbici nie zdali egzaminu. Nie umieli wyjaśnić wielu rzeczy, które miał król Dariusz w swoich snach. Nie dali żadnej sensownej odpowiedzi. Rozczarowują. Dziś wielu takich właśnie współczesnych, intelektualnych wróżbiarzy rozczarowuje swoimi dyskusjami i teoriami. Gdzie ich spotykamy? A możecie ich zobaczyć w telewizji, gadające głowy. Na wszystko mają rozwiązanie, na wszystko mają odpowiedź. Prawie, że są bogami. Ludzie przed nimi prawie, że chcą klękać. Belsazarowie tego świata nigdy niczego się nie uczą. Nigdy się nie nauczyli niczego, by uwzględnić Boga, by uznać Boga. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, kiedy mieliśmy tutaj tydzień temu gości z Zimbabwe. Powiedzieli, że pracują nad tym, modlą się o to, żeby ich konstytucja wróciła do korzeni biblijnych. Ale nie są jedynymi ludźmi, którzy tam pracują nad tym. Jeden stan Stanów Zjednoczonych powiedzieli: chcemy wrócić do Biblii i chcemy na nowo napisać dla naszego stanu konstytucję, która będzie oparta o prawo biblijne, bo mamy dość gadających głów, dość intelektualnych kłamstw. Kiedy Daniel się pojawił, Belszazar spodziewał się, że Daniel będzie jak błyskawiczny rozpuszczalnik jego problemu. Daniel, przyjdzie problem, zniknie, wszystko będzie dobrze, bawimy się dalej. Ale pierwsze, co zrobił Daniel, wcale mu nie wyjaśnił, co ten napis oznacza, tylko powiedział mu: synu, twój ojciec przeszedł bolesne doświadczenie, wiedziałeś to, wiedziałeś, jak Bóg działa, zlekceważyłeś to. Daniel upomniał Belsazara za jego arogancję. A ty, synu jego, Belsazarze, nie uniżyłeś swojego serca, chociaż to wszystko wiedziałeś. Zlekceważył. I wtedy powiedział mu, co znaczy ten napis. Jakie są konsekwencje? Jesteś zważony na wadze, znaleziony lekkim. Twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. I mam słowo dla tych, którzy tu są lub ich nie ma, ale wcześniej czy później się dowiedzą. Nie ma ich tu dzisiaj, to się dowiedzą. Ci, którzy od dzieciństwa znali Boże Słowo, wychowywali się w rodzinach chrześcijańskich, a rodzice nie zadbali, czy zrobili wszystko, a oni to zlekceważyli, co słyszeli od rodziców, niech nie myślą, że Bóg się nie upomni o ich życie. Niech nie myślą, że nie zostaną boleśnie dotknięci. Że Bóg ich nie doświadczy. Bóg się upomni o swoją cześć. I niektórzy już wiedzą, jak boleśnie się upomniał o swoją cześć. I to nie jest żart, o czym mówię. Nie zawsze wychowane w domach wierzących rodziców dzieci chcą pójść drogą ojców. Czasami wolą jeść gorzki chleb własnego doświadczenia. Wszystko w porządku. Nie, nie jest w porządku. I to jest przypomnienie tym, którzy czy tu są, czy ich nie ma, muszą wiedzieć od was, albo to usłyszą w innych okolicznościach, bolesnych okolicznościach. Zważony jesteś i twoje życie jest lekkie. Belszazar został policzony, zważony, oceniony. Stanął na krawędzi swojego życia. Czy widzicie różnicę między urojeniem a rzeczywistością? Żył w urojonym świecie. Rzeczywistość była inna. On myślał, że jest poza kontrolą Boga, że on może się z Boga Judy naśmiewać, ale nie mógł tego uczynić. Bóg nie pozwolił się z siebie naśmiewać. Ludzie czytają to słowo dzisiaj i myślą sobie, że to takie słowo, które no gdzieś przejdzie nad głowami. Boże Słowo mówi, Bóg z siebie się nie da naśmiewać. I nie sądźcie, że to jest jakaś odległy czas, że Bóg nie upomni się o swoją świętość. Próbujcie patrzeć na swoje życie, na okoliczności, w jakich żyjecie, jak się Bóg upomina, wcześniej czy później. I nie chcę być w skórze tych, do których Bóg przyjdzie i upomni się. Bóg nie skupił się na Belszazarze, na jego BMI. Wiecie, to jest taki indeks masy ciała. Ile powinniśmy ważyć? To ci, którzy dietę jakąś stosują, to wiedzą. To się nazywa Body Mass Index. Bóg się skupił na czymś innym. Na CSSI. Soul Sign Index. Na indeksie grzechu ciała. I zważył Belszazara. A ten ważył niesamowicie dużo. Przekroczył granicę wszelkiej przyzwoitości. Grzech panował w jego domu, w jego rodzinie. Miał potworną nadwagę grzechu. I Bóg dokonał oceny. Psalmista powiada, naucz nas liczyć dni, abyśmy posiedli mądre serce. I dlatego tę historię dziś przypominam. Znacie ją, dzieci znają ze szkółki. Przypominam ją dlatego, abyśmy nauczyli się mieć mądre serce. Nie lekceważyli Bożych zaproszeń, Bożego zaproszenia, Bożych interwencji w naszym życiu. Co z nami? Nigdy nie ufajcie pozorom, temu, co mówią nowocześni wróżbici. Nauczmy się liczyć dni, które są przed nami. Co powinniśmy zrobić? To jest przekaz Ewangelii. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy z Nim stali się sprawiedliwością Bożą. To jest nadzieja Ewangelii. To jest dla każdego współczesnego Belszazara wyzwanie. On, który nie znał grzechu, stał się za nas grzechem. To Jemu mamy zaufać. Jaki był koniec tego sławetnego przyjęcia? Przez suche koryto rzeki, tej samej nocy, wszedł Cyrus i historia Babilonu została zamknięta. A oni myśleli, że się nigdy nie zdarzy to, że ktoś ich pokona. Ufaj mu, narodzie, powiada psalmista. W każdym czasie wylewajcie przed nim serca wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górę. Wszyscy oni lżejsi są niż tchnienie. Ile ważysz duchowo? Jezus przytacza taki przykład człowieka, któremu pole przyniosło obfity plon. Zaczął się zastanawiać, co z tym zrobić, jak tu się ustawić życiowo. Emerytura przecież już zapewniona, to tylko kwestia teraz przechowania tego. A Bóg mu powiedział, wygłupiasz się. Tej nocy chcę się z tobą rozliczyć. Czy doświadczenia innych służą naszej wiedzy? służą naszemu przewidywaniu tego, co się zdarzyć może i jak życie się może potoczyć? Wydawać by się mogło, że tak. Nauka na cudzych błędach to przecież najtańszy sposób zdobywania życiowego doświadczenia. Wydaje się jednak, że nie. Lubimy uczyć się na własnych, a to niedobrze. Klepsydra czasu przesypuje się bardzo szybko. Myślimy sobie, gdy patrzymy, jak rusza ten piasek w klepsydrze, że jest tak dużo czasu. Gdy zerkasz na nią co chwileczkę, wydaje się, że coś chyba za szybko ten piasek się przesypuje. Coś za szybko się to życie toczy. Dopiero zaczynałem życie, już mam 65 lat. Dopiero zaczynałem życie, już mam 80 lat. Porozmawiajcie z seniorami, co powiedzą wam. Pamiętają z dzieciństwa rzeczy, a wydaje im się to tak, jakby to było wczoraj. Jakoś im czas minął szybko, tylko młodym czas się dłuży. Wy ciągle myślicie, że jest dużo czasu. Ojej, jeszcze tyle czasu. Chętnie bym się już ożenił, no ale jeszcze nie mam wieku. Tak wolno ten czas leci. A potem, gdy już się to zdarzy, nagle przerażeni. Oj, jak ten czas leci. Dziecko, jedno, drugie, obowiązki, rodzina, mieszkanie. I już mam 45 lat. Tak szybko czas biegnie. Klepsydra tak szybko się przesypuje. Co robisz z tym czasem? Zbyt często myślimy, że jeszcze coś zdążymy. Zbyt często myślimy, że zdążymy. Możecie pójść do współczesnych wróżbiarzy. Powiedzą wam gładkie słowa, ale one nie uratują życia. Odsyłam was raczej do tego, który nie zawsze ma gładkie słowa, ale słowa pełne miłości, słowa ratujące życie. On powiada, radzę ci. Wcale nie zmusza. Nie mówi, masz być człowiekiem wierzącym i to takim z powerem i takim zakręconym, masz chodzić metr nad ziemią, albo jeszcze coś wymyśl, takiego, żeby wszyscy zwrócili uwagę, jaki ty jesteś wierzący. Nie, on powiada, radzę ci. Bo jeśli nie skorzystasz z tej rady, zderzysz się ze ścianą, na której jest prawda wypisana. Zważony jesteś, a życie twoje jest lekkim. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz, biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił, abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Nie musisz pozostać taki sam, jaki tutaj wszedłeś. Jest rozwiązanie. To Jezus Chrystus. Ogarnia mnie pewne przerażenie. Cokolwiek ludzie sobie myślą, ale nasi współcześni wróżbici wymyślili nową rzecz. Dajmy trochę młodym narkotyków więcej. Pozwólmy, by mała ilość nie była ścigana prawem. Tylko nie powiedzieli, co to jest mała ilość. Dla jednego małą ilością jest kieliszek, a dla drugiego pół litra. Każdy ma inną miarę wielkości. Czym to się skończy? No po kilkunastu latach zobaczymy, jakie będą tego efekty. Dramatyczne, o ile wcześniej Pan nie przyjdzie. Ale zabełtają w głowach wielu ludziom, którzy uznają, przecież to nie jest grzech. Państwo nawet pozwala, ale to jest grzech. Państwo pozwala na dystrybucję alkoholu, na dystrybucję nikotyny, teraz pozwoli na dystrybucję narkotyków. Ale to jest grzech, to jest zniewolenie, to jest wykraczanie przeciwko Bożemu prawu, bo Boże prawo mówi nie zabijaj, a ludzie się zabijać będą takimi rzeczami. Świat wypełniony jest grzechem, ale Chrystus przyszedł w tę ciemną noc. I bez względu, jak ciemna ta noc jest, zawsze są gwiazdy. A po nich można się zorientować, gdzie jest wschód, gdzie zachód, gdzie północ, gdzie południe. Tak Bóg posłał Syna swego, który stał się taką gwiazdą pokazującą nam, gdzie jest życie, a gdzie jest śmierć. Gdzie jest zbawienie, a gdzie jest śmierć. Gdzie jest potępienie, a gdzie jest wolność. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jesteśmy ludźmi może zgubionymi, ale zawsze mającymi wartość, bo Chrystus nas zbawił, bo Chrystus nas wyratował. To dziś wspominaliśmy też, uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej. Chrystus dał nam nowe życie i mamy być światłością dla innych. Świadcz o tym, mów o tym, postępuj według tego słowa. Mamy być solą tej ziemi, ale dopóki jesteś w solniczce, nie masz żadnej wartości. Taka sól nie ma żadnej wartości. Ona musi być solą na zewnątrz. Dlatego chciałbym, byśmy się dziś modlili o Boże prowadzenie. Nie jesteśmy nadzwyczaj dobrzy, ale dzięki Bogu tak. To dzięki Bogu mamy zwycięstwo, to dzięki Bogu możemy się zmierzyć z grzechem. To dzięki Bogu możemy powiedzieć grzechowi nie. Belsazar nie umiał powiedzieć, mimo że wiedział, co się zdarzyło z jego ojcem. Jak bardzo musiał się upokorzyć. Jak wyglądał, a Boże Słowo powiada, że wyglądał jak zwierzę. Aż któregoś dnia, jest napisane, sięgnął wzrokiem do góry i powiedział, jest Bóg na niebie. I w tym momencie wszystko się zmieniło, gdy uznał, że Bóg jest najważniejszy, nie człowiek. Człowiek na tej ziemi został postawiony, by Bożymi zasobami gospodarować w sposób rozsądny i mądry. A kiedy tego mu brakuje, to przyszedł Jezus Chrystus, aby nauczyć nas rozsądku. Boże Słowo powiada, przemieńcie wasze umysły. Kiedy Bóg przemienia nasze umysły, możemy we właściwy sposób postępować i żyć godnie jako ludzie na tej ziemi. Bądźmy wśród tych ludzi, którzy nie pójdą na pochlebstwa, ale będą mieć w pamięci zawsze tę ścianę z tym szczególnym graffiti Bożym. Mene, mene, tekel, farsi. Zostałeś zważony i jesteś lekkim. Twoje królestwo zostanie ci zabrane. To było słowo dla Belsazara i sprawdziło się. Ludzie sobie powiadają, o, tyle lat już wszystko trwa, nic się nie zmienia. Tak, ewolucja nie działa, ale Bóg działa. Wszystko się zmienia. I chciejmy Bogu Wszechmogącemu oddać chwałę za to, że On zatroszczył się o życie człowieka. On nie chciał, żeby w takim stanie pozostał. Belsazar miał szansę, zrezygnował z niej. Uznał, że pokonał Boga Judy. I Bóg pokazał mu, nie pokonałeś. On już nie miał szans. Ale każdy z nas ma szansę, by uporządkować swoje życie. Czas biegnie, klepsydra się przesypuje, któregoś dnia nadejdzie koniec. Jakim będziesz? Zważony i lekki, czy zważony i obciążony darami Ducha Świętego, Bożym Słowem? Człowiek, który tak wypełniony będzie, że będziemy mieli takich, brzydko to nazwę, takich tłustych grubasów od Bożego Słowa, wypełnionych Bożym prowadzeniem. Takich chcemy. Ten nadmiar nie jest szkodliwy. Słuchajcie, wątroba nie będzie boleć. Od przejedzenia Bożym Słowem. Nie będziecie z tego powodu źle się mieć, że utuczeni Bożym Słowem jesteście. Niech to nam przyświeca, iż czas ciągle biegnie. Tam na tej uczcie o tym zapomniano. Ale Bóg wszedł na nią. Nie miał oporów, aby wejść i przypomnieć. Jestem i kontroluję. Niezależnie w jakim miejscu jesteś, niezależnie jak daleko odszedłeś, ale jeśli zawołasz do Boga, jeśli wezwiesz Boga, jeśli poprosisz Go o pomoc, On przyjdzie i dotknie się twojego życia. O tym mówię, byśmy nie zlekceważyli tego czasu, którym dysponujemy. Nic się nie dzieje, wszystko jest dobrze. Współcześni wróżbici mówią, bądźcie spokojni, świat sobie z tym poradzi. Nie, z grzechem sobie nie poradzi. Bóg, Jezus Chrystus, z grzechem poradził i dał wyzwolenie nam, tu, dziś, obecnym. Bądźmy Bogu za to wdzięczni, że naszą perspektywą jest nadzieja. Kto w tej nadziei przebywa, ma Boże prowadzenie i błogosławieństwo. Powstańmy i Bogu bądźmy wdzięczni. Ale jeśli ktokolwiek potrzebuje Bożego dotknięcia, Bożego wyzwolenia, potrzebujesz Bożego przebaczenia, powiedz Bogu, powiedz Jezusowi Chrystusowi, by ten czas w klepsydrze nie okazał się zbyt szybko płynący dla ciebie.